Dzisiaj mam w ogóle takie różne myśli i różne rzeczy, którymi chciałbym się dzielić z wami, mówić do was ze Słowa Bożego. Natomiast są trzy różne rzeczy i nie wiem, jak one się spotkają. Jedna rzecz, mam w sercu, żeby kontynuować temat na temat różnorodności, który zacząłem tydzień temu, że Bóg w różnorodny sposób się przejawia w swojej mocy, bo tylko właściwie połowę tego powiedziałem, co miałem tydzień temu. Później druga rzecz, która od czasu wiatrołapu mi siedzi w głowie, to jest chwała Boża. Chwała Boża, Boża obecność między Bożym ludem. I to też myślę, że warto by było mówić o tym, ponieważ wierzę, że możemy i powinniśmy spodziewać się większej Bożej chwały, większej Bożej obecności. Amen. Ktoś wczoraj widział panią Chylińską, jak śpiewała z chórem Gospel? Gospel Joy? W Mam Talent? Ja ciekawe rzeczy się dzieją. Ja tak patrzałem się, taka to była niezła zabawa, ale ja myślę sobie, że Bóg robi jakieś nowe rzeczy, których się będziemy mogli obserwować. To taka dygresja. Może będzie dzisiaj więcej dygresji niż płynięcia. Natomiast Boża chwała. Wierzę, że to jest coś, co Bóg przygotowuje dla nas. To jest drugi temat, którym myślałem, żeby się podzielić. I trzeci, wzorce Bożej chwały, czy po prostu takie wyraźne sposoby, w jaki się Boża chwała manifestowała w Izraelu i później w Kościele i z czym to było związane. I taki jestem rozdarty, bo mam trzy różne tematy i jedno kazanie. Także chyba, żebyśmy zrobili 3-godzinne kazanie. Tak, może jakoś zagłosujemy. Co? Nie, 3:45. Dobrze, więc nie wiem jak zacząć. Ale także módlcie się, żebym po prostu powiedział to, co mam powiedzieć. I niech Bóg uczyni to, co chce. Tu jest powiedziane w takim fragmencie z listu do Kolosan, pierwszego i ostatniego listu do Kolosan. Są jakieś inne do Kolosan, ale są apokryfy. Natomiast tutaj jest taki ten natchniony, który mamy w naszych Bibliach. Pierwszy rozdział od 27 wiersza jest powiedziane: wielkie jest między narodami bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest Mesjasz w was, nadzieja chwały. Wiecie, chwała Boża to jest manifestacja Bożej obecności wśród Bożego ludu. W Izraelu widzimy to w różnych sytuacjach miało miejsce. Mamy taki fragment. Miejmy nadzieję, że mi się to uda wszystko dobrze przewracać, bo mam w różnych trzech źródłach te wersety. To jest fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, 40 rozdziału od 33 wiersza. Jest mowa o tym, że kiedy Mojżesz dokonał dzieła, czyli zbudował przybytek na pustyni, to wtedy coś takiego się wydarzyło. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Wiecie, chwała Boża, nie mamy czasu, żeby to prześledzić i nie mamy czasu na takie pełne nauczanie, ale chwała Boża jest manifestacją Bożej obecności w jakimś miejscu. I to ma różne objawy, tak? Pierwszy, o którym czytamy, to był obłok chwały. Teraz wiecie, ja mam pytanie do was dzisiaj i myślę, że może tak skacząc z tych różnych tematów, po tych różnych tematach o różnorodności, różnorodnym Bożym działaniu, o chwale Bożej i o wzorcach obecności chwały Bożej w Izraelu, to może to nam się razem zepnie, ale mam takie pytanie, jak myślisz, jak Bóg i kiedy przyjdzie do ciebie w potężny sposób? To jest pytanie o wyobraźnię, tak? Jak sobie to wyobrażasz? Słucham, jakie macie po prostu pomysły? O, to jest dobre, tak po żydowsku. Tak krótko, rzućcie. We śnie. Czyli takie charyzmatyczne spotkanie z Panem. Zasypiasz i Bóg przychodzi. Bardzo dobrze, mamy takie wzorce w Biblii. Salomon zasnął, Bóg przyszedł do niego, pytał się, czego chcesz? I on nie chciał pieniędzy, ale chciał słuchającego serca. I Bóg powiedział, przez to, że za to, że chciałeś słuchającego serca, to otrzymasz i bogactwo, i inne rzeczy. Nie prosiłeś o chwałę, prosiłeś o słuchające serce, tak? W naszych tłumaczeniach o mądrość. Ale o tym było całe kazanie, więc nie wracam do tego. Tak? I wtedy on podpowiedział, i Bóg mu odpowiedział, dam ci to. I potem Salomon się obudził i się zorientował, że to był sen. Więc to, co się wydarza w śnie, może być ważniejsze niż to, co się wydarza na jawie. Salomon nie obudził się i nie powiedział, a, jakiś mary senny, z Bogiem się spotykać. Tak? Nie, to było dla niego ważne. Dobrze, inne rzeczy. Jak może chwała Boża się objawić potężnie? Także po prostu, tutaj jest opisane, że kiedy ta chwała się objawiła, to Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła świątynię. Później mamy, kiedy Salomon dedykował świątynię Bogu, tam też chwała Boża się objawiła. To jest w pierwszej księdze królewskiej, chyba w 8 rozdziale opisane. Może tam zajrzymy. To jest powiedziane, że nie mogli ustać na nogach z powodu obłoku chwały, który napełnił świątynię, ci, którzy pełnili służbę pańską w świątyni. Więc to jest taka przygniatająca Boża obecność. Świadomość, która się manifestuje w ciałach tych, którzy tą świadomość mają. Precz z Arystotelesem, dzielącym człowieka na ducha i ciało. Okej? Okay? Po prostu Bóg przychodzi. Tak? Dobrze, to mamy... Maciek otrzymuje nagrodę pastora w dniu dzisiejszym za próbę przełamania lodów, ale jakie macie jeszcze wy wyobrażenia?
Będę prorokował do niewierzących.
Jak będziesz prorokował do niewierzących, to się chwała Pana objawi. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobry sposób. Myślę, że niektórzy się już wystraszyli. Że będą musieli zrobić taką rzecz, żeby chwała Pana się objawiła. I słusznie. Dobrze jest się bać Pana i Jego dział. Dobrze, jakiś jeszcze? Jeszcze z trzy i dam Wam spokój.
Uzdrowienia z poważnych chorób.
To znaczy chwała
wstępuje
podczas modlitwy na przykład, tak? I człowiek wstaje z poważnej choroby podniesiony, tak? Dobrze, okej. Okay. Trzeci, jeszcze dwa. No ja wiem, że myślicie też o pieniądzach, wiem. Tylko nie wiadomo, jak to powiedzieć, żeby chwała Boża była większa niż ta moja potrzeba, o której powiem. Dobra, to wam zaliczam. I jeszcze ostatni sposób. Wskrzeszenie umarłego. Halleluja. No dobrze. Czyli zaprezentowaliście kilka takich. I wszystkie były takie, wiecie, jednak indywidualne w pewnym sensie. Tak? Bo był sen, jakaś pojedyncza modlitwa o chorego, modlitwa o wskrzeszenie, prorokowanie do niewierzącego i potrzeba zaspokojona. Tam gdzieś czułem w tamtym miejscu. Tak? Takie rzeczy. Natomiast widzicie, to co tutaj ma miejsce i to może to rozwiniemy, to tutaj chwała Boża napełniła przygotowany przybytek. Przygotowane szczególne miejsce, przygotowane przez ludzi, którzy zgromadzili się lub zostali przez Boga zgromadzeni jako Izrael, żeby pełnić Bożą służbę. Zostali wyprowadzeni z Egiptu, żeby Bogu oddać chwałę, żeby Go czcić, żeby stać się Jego narodem. I kiedy przygotowali to zgromadzenie, kiedy przygotowali ten przybytek, to wtedy Boża chwała wstąpiła. I wiecie, i moje pytanie jest dla was też takie, żebyście zaczęli się zastanawiać nad tym, że kiedy Boża chwała przyjdzie, to czy ona przyjdzie do ciebie, czy ona przyjdzie do nas? W jaki sposób ona się objawi? Gdzie, bo my żyjemy w takiej epoce bardzo indywidualistycznej i niestety to, czym nasze myślenie jest zdominowane, to jednak to, że Bóg przyjdzie do mnie i swoją moc objawi wobec mnie. Będę uzdrowiony, będę zaspokojony, moje potrzeby, moja rodzina będzie podniesiona i oczywiście później przeze mnie dotknę życia innych ludzi. I wiecie, i to jest prawidłowe myślenie, to nie jest jakieś złe. Natomiast, wiecie, jak czytamy o Bożej chwale w Biblii, to ona zawsze wstępuje wtedy, kiedy jest coś więcej niż ja. Amen? Bo Bóg może przyjść do ciebie i spotkać się z tobą, indywidualnie, może odpowiedzieć na twoją potrzebę, ale wiesz, Bożym marzeniem nie jest tylko twoje życie. Bożym marzeniem jest życie wielu ludzi. Bożym marzeniem jest uzdrowienie świata. Bożym marzeniem jest to, żeby nie było wojny w Syrii. A nawet jeżeli Bóg zakłada może, ja nie znam się na Bożych planach, ciągle ich próbuję je rozpoznać, ale powiedzmy, że nawet jeżeli Bóg zakłada jakąś tam interwencję i zrobienie czegoś, to na pewno Bogu nie zależy, żeby ten konflikt rozlał się na cały świat. Tylko raczej, żeby to posłużyło uzdrowieniu i wyprowadzeniu tej sytuacji, a mądrego nie ma dzisiaj. Co z tym zrobić? Tak? Więc Bóg myśli szerzej niż my myślimy. I tutaj jest powiedziane, że wielkie jest między narodami bogactwo Bożej chwały. Taki jest Boży plan, żeby między narodami objawiła się Boża chwała. Czyli można powiedzieć na całej ziemi, wobec wszystkich narodów. I tajemnica ta jest w Jezusie, w Mesjaszu, tak? I gdzie ten Mesjasz jest?
W nas.
Tak? Więc w nas. On tu pisze, pisząc do Kolosan, pisze w was. Więc zachęcam cię do tego, żebyś właśnie w ten sposób zaczął myśleć o Bożej chwale. Że jak przyjdzie Boża chwała i ona objawi się w potężny sposób, to objawi się w nas. A nie we mnie. Dla mnie. Przeze mnie. Ale objawi się wobec całego zgromadzenia, wobec wszystkich, którzy zbiorą się lub są zgromadzeni, lub są zebrani i ona objawi się w nas i przez nas. Wiecie, niesamowite jest to, że od czasu do czasu objawia się Boża chwała indywidualnie dla ludzi. Mamy manifestacje uzdrowień, uwolnień, tak? Nie wiem, czy jej zapowiedziałeś, że jak Magda wtedy się modliła tej nocy, to później rano się obudziła i też miała to, co opowiadamy wam z powiatrołapie, ten pył złoty na swoich dłoniach, więc ona się objawia indywidualnie. Ale powiem wam, że Boży plan jest taki, że Bóg chce przyjść i chce poprzez obecność Bożej chwały wyeliminować też takich generałków różnych. Nie chcę powiedzieć samozwańczych, bo niektórzy są przez niego powołani, tylko może za bardzo rolą się przejęli. I chce po prostu działać w całym swoim ciele, w całym zgromadzeniu, żeby całe ciało było uruchomione do służby Bożej. Halleluja! Więc to bogactwo Bożej chwały między narodami jest dzisiaj ukryte, to bogactwo chwały, w nas. Razem. Podaj komuś rękę teraz. No. I mamy już, przynajmniej po katolicku, przekazaliśmy ze znak pokoju. A teraz potrzebujemy pójść dalej, bo chcemy zobaczyć pełnię tego. Chcemy zobaczyć naprawdę Bożą chwałę stępującą, tak? Więc mamy tutaj te wzorce starostomęstowe. Mamy tutaj Mesjasza w nas, ukrytego, między nami. I teraz w jaki sposób ta Boża chwała się objawi? To jest fragment, w którym skończyliśmy tydzień temu. Efezjan 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez zbór, eklezję, różnorodną mądrość Bożą. Więc teraz słuchaj, jeżeli my chcemy zobaczyć Bożą chwałę, to my musimy zakładać różnorodne Boże działanie. Różnorodną Bożą mądrość objawiającą się między nami. Wiesz, jest taki tekst, sobie zapisałem. My często modlimy się tym tekstem. Panie, zmień mnie. Tak? Kto się tak modlił czasami? Panie, zmień mnie. Teraz zachęcam cię, żebyś dalej się tak modlił. Ale żebyś sprecyzował. Co konkretnie? Bo często my modlimy się, Panie, zmień mnie, i jest to modlitwa w kontekście jakiegoś takiego generalnie złego samopoczucia. No po prostu źle się czujesz sam z sobą. Więc modlisz, krzyczysz do Pana, zmień mnie. Tak? Bo świat jest beznadziejny, ale to pół biedy. Gorzej, że ja jestem beznadziejny. Więc Panie, zmień mnie. I taką modlitwę zanosimy do Boga. I wiecie, na wiatrołapie Bóg do mnie przemówił, że nie potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy być tacy, jacy jesteśmy. A zmiana musi nadejść do nas w tym miejscu, żeby zaakceptować to, że jesteśmy bardzo różni i nie zmienimy się. Pojechałem, muszę powtórzyć, bo będzie niektórzy pogubili. Więc zachęcam cię do tego, żebyś dłużej nie modlił się. Panie, zmień mnie, bo muszę dorównać do innych, tych wspaniałych, którzy służą Bogu, być bez grzechu, być tak, jak Bóg przykazał. Panie, zmień mnie, wyrównuję siebie, dorównuję się, spłaszczam, okrzesuję, tak? Podskakuję, wyciągam sam siebie z dołka i bagna, jak Baron Münchhausen. Co powiedziałaś? Wow, powiedziałeś? What? What? Okay. No tam, na Wikipedii znajdziecie Barona Münchhausena. Więc teraz zacznij się modlić. Panie, niech ta zmiana zajdzie na poziomie mojego serca, żebym ja akceptował tych niezmienionych ludzi wokół mnie, ponieważ ten brak zmiany wokół nas to jest ta różnorodność, która jest między nami. Tak, ja wam już mówiłem to jakiś czas temu, ja teraz mogę to powtórzyć, bo to wraca co jakiś czas, że my w naszym domu zmieniliśmy taką definicję i nie mówimy o ludziach dziwnych, których mamy w kościele od jakiegoś czasu. Tak, 1,5 roku, 2 lata temu. Co?
A mamy!
Ale my zawsze mówiliśmy, prawda? No, to jest dziwny, ten odstaje, coś tego. I od czasu, jak Iza zaczęła zajmować się głębiej tam tematami uzdrowienia i tak dalej, to ona mówiła: Marek, ludzie nie są dziwni. Oni nie są odstający. Oni są różnokolorowi. I teraz od tamtej pory my po prostu mówimy, jak coś jest naprawdę, to mówimy: ten to jest naprawdę kolorowy. Po prostu, bo on jest inny, on jest, wyróżnia się, tak? Więc teraz słuchaj, przestań się modlić: Panie Boże, zmień mnie, ale módl się: Panie Boże, zmień moje serce, żebym ja zaakceptował ten brak zmiany wokół mnie, czyli tą różnorodność, która mnie otacza. Ponieważ Bóg, jak się objawi swoją chwałę i przyjdzie do nas, to On będzie manifestował się w bardzo różny sposób. I to będą dziwne rzeczy. Takie rzeczy, wiecie, w tym tygodniu rozmawiałem też z Jurkiem. Jurek mówi: Marek, te po prostu te płatki złota, te many. Mówi: to ja wierzę, że to jest po prostu, jeszcze nic nie jest. Bo Bóg chce naprawdę nas zaskoczyć. Bóg chce zbawić całą ziemię. Chce potrząsnąć narodami. Będą działy się rzeczy, których nie będziemy chcieli akceptować w naszych umysłach, ponieważ nie będą pasowały do wzorców do tej pory przyjętych w naszych głowach. Jurek mi opowiadał, że opowiadał mi o takich ewangelistach z Meksyku, ludziach po prostu w wieśniakach z głębokiego kraju dalekiego, z prowincji, którzy żywią się po prostu papryką i kartoflami, ale prawdziwych bożych apostołów, którzy jak się modlą, to potrafią nawet przeklinać. Aż komórka z rąk komuś wypadła. I mówi: najbardziej niebywałe jest to. A, to jak ktoś chce wejść z levela trzeciego na level czwarty gry w czasie kazania, to tak to się kończy. Jedyne gry, jakie można grać w czasie kazania, są strategiczne. Żadnych zręcznościówek, bo wtedy telefon wypada z rąk. Dobra. I on po prostu mówi: najbardziej niebywałe jest to, że ci apostołowie wiejscy w Meksyku, modląc się w ten sposób, cholera, po prostu grać diable i tego, z pełnym pasji, pod nich leci. Później ludzie są wskrzeszani z martwych i uzdrawiani z raków, wiesz. I po prostu mówię, że na początku było tak, że jak ludzie patrzyli na to, to po prostu co to za moc ich tam uzdrawia. Też oglądaliśmy w tym tygodniu sobie ciąg dalszy tego filmu Palec Boży z Izo i Heidi Baker modliła się o taką muzułmankę w Turcji. I była tam z pastorem, może ci, którzy widzieli, pamiętają, to jest jedna z ostatnich scen tego filmu. I ta muzułmanka była naprawdę dotknięta Bożą miłością, miłością Jezusa. Ale z nią był tam lokalny pastor turecki i kręcił wszystko na kamerę i on po prostu w pewnym momencie już tak jakby, no dobrze, Bóg działa, miłość Boża działa, dotknęła kobiety, ale on po prostu czuł się zobowiązany, żeby teraz drogę pańską wyłożyć tej kobiecie i zaczął jej mówić, że słuchaj, ale czy ty wiesz, że to Jezus cię uzdrowił? A ta kobieta taka szczęśliwa po prostu mówi: Jezus, nie wiem, nie znam Jezusa, Allah jest wielki! I teraz słuchajcie, i teraz była konfrontacja, bo była konfrontacja pomiędzy nie tym, co ta kobieta przeżyła, bo ona przeżyła naprawdę Boże dotknięcie, ale pomiędzy Heidi Baker, która modliła się o tę kobietę, i tym pastorem z kamerą tureckim, który po prostu uważał, że po prostu trzeba teraz coś z tym cudem zrobić. I to szybko. Żeby po prostu Mahomet i Allah nie odebrali chwały. I zaczął się kłócić. I rozumiesz, tamta kobieta stoi dotknięta przez Boga, coś przeżywa. Heidi Baker tłumaczy temu pastorowi, że słuchaj, po prostu jak ona doświadczy Boga, jak ona doświadczy cudu, jak doświadczy miłości Bożej, to ona sama będzie się pytała, skąd my jesteśmy, kogo my głosimy i w ogóle, wiesz. A on mówił: nie można tego tak zostawić, bo to po prostu ci ludzie są nie... I nawet tam takie słowa padają: oni są ciemni, oni są niewyedukowani, trzeba im wszystko wyjaśnić. I bitwa się jakaś toczy. Wiesz, ja oczywiście jestem po stronie producenta filmu i komentatora tego. Nie znam kontekstu, być może z tym pastorem, bo wszystko nie było tak źle, jak to wypadło w tym krótkim filmie. Zresztą myślę, że było dobrze, bo inaczej by się nie zgodził wystąpić w filmie jako zły bohater. Ale wniosek jest taki z tego obrazu, i ja się z nim zgadzam, że my musimy być czujni w naszych sercach i w naszym duchu, obserwując, jak Bóg dokonuje swoich rzeczy na wiele różnych sposobów. Bo mogą nam się włączać takie rzeczy i nam się włączają. Możemy powiedzieć: ale jakim prawem on po prostu może tak sobie po prostu Wiecie, jak wczoraj właśnie z tą Chylińską, to tak jakoś tak mi po prostu dotknęło. Bo ona tam śpiewa z tym chórem, krzyczy, chwała Panu. I wiesz, ja myślę, że taki religijny umysł się od razu włącza. Milcz, milcz. Nie takie słowa w twoich ustach mieszkały w poprzednim czasie. Wiesz, my możemy mieć bardzo różnych ludzi, którzy będą głosić Ewangelię, którzy będą bardzo dziwnie wyglądać, którzy nie będą jeszcze do końca przemienieni, a może ich przemiana będzie dopiero w niewidzialny sposób rozpoczęta. Albo w bardzo niewidzialny sposób ta przemiana będzie rozpoczęta w nich. I możemy się burzyć, ale wiem, że Bóg po prostu w swojej chwale przychodzi. I wiecie, ja bardzo liczę na nastolatków. Ja bardzo liczę na nastolatków i na chwałę Bożą objawioną wśród nastolatków. Którzy po prostu z tym mentalem, który mają i z tym środowiskiem, w którym żyją, oni będą głosić Ewangelię. I wiecie, jest jedno zagrożenie w tym dla mnie. Bo nie ma zagrożenia dla Królestwa Bożego. Dla mnie jest jedno zagrożenie, że ja nie rozpoznam tego Bożego działania. Bo wiecie, bo jak można głosić Ewangelię w portkach po prostu, które mają krok do kolan? Nie? To taki light w ogóle. To. Ja już to przełknąłem, ja już wierzę, że można. Ale wiesz, ja myślę, że pojawią się różne dziwne rzeczy, które będzie nam ciężko przełknąć. Te to jest w ogóle już... Te spodnie to chyba sprzed 15 lat, nie? Się pojawiły, więc naprawdę już jestem... Już nic świeższego nie mogłem wyciągnąć. Wierzę, że Bóg się będzie objawiał i dosięgnie narodów nadziemskich władz i zwierzchności w okręgach, czyli potrząśnie całą potęgą nieprzyjaciela przez to, że w różnorodny sposób objawi swoją chwałę. Amen. W różnorodny sposób objawi swoją chwałę. Halleluja. W pierwszym liście Piotra 1,6 czytamy, że weselcie się teraz na krótko, gdy trzeba. Zasmucani bywacie różnorodnymi, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Wiesz, chcę cię też zachęcić, żebyś po prostu w obliczu różnych doświadczeń i przeżyć i tego, że jakoś do ciebie nie dociera może to, co głosimy w ostatnich 4-5 tygodniach w Kościele, szczególnie od czasu wiatrołapu, żebyś po prostu, żeby przeszkody, które cię spotykają, i one są też różnorodne, nie zatrzymały przyjęcia Bożego daru. Bo może się dziać bardzo wiele różnych rzeczy. My tak po tym wiatrołapie już mi dzwonili do różnych pastorów, którzy byli, którzy nie byli, tam były różne świadectwa, ale też dzwoniliśmy do tych, którzy byli na wiatrołapie i oni na przykład nie widzieli takiego Bożego działania. Na przykład jeden pastor, którego zadzwoniliśmy, wprost powiedział, ja trzymam to przez wiarę, bo nic się nie dzieje u mnie. Musiał upłynąć dwa tygodnie, kiedy coś nastąpiło takiego. Tak? Więc to jest bardzo różnie i niech cię to nie zasmuca, niech cię to nie okrada z oczekiwania na Boże działanie, ale wręcz przeciwnie, wesel cię, kiedy różnorodne doświadczenia przeżywasz, ponieważ na bogactwo problemów różnorodnych doświadczeń jest Boża odpowiedź w postaci bogactwa sposobów, w jaki Bóg może przyjść swoją chwałą, żeby rozwiązać te kwestie. W zupełnie niespodziewany sposób. Mówimy już drugi tydzień, tak, o różnorodności. Są różnorodne doświadczenia, a Bóg jest jeszcze bardziej różnorodny. I może zadziałać w bardzo ciekawy sposób, naprawdę niespotykany. W taki, którym po prostu się byśmy nie spodziewali. Wiecie, ja na początku każdego nowego roku szkolnego mam stres edukacyjny związany z moimi dziećmi. Oni są bardzo dobrze zrelaksowani po wakacjach. Mają małe możliwości skupienia się, idą do szkoły. W tym roku też miałem taki trochę stres. I takie tylko małe świadectwo powiem, bo z moją córką, zacząłem rozmawiać, akurat ona zaczyna teraz naukę języka niemieckiego i tam ein, zwei, drei, liczymy, tam coś się bawimy, tą książkę przeglądamy. I w pewnym momencie ja zacząłem jakoś tak do niej mówić inaczej, że to fajnie, że w ogóle po prostu, że fajnie, niemiecki, to jest piękny język w ogóle. Kto tam chrząknął? Ja pół Niemiec, się spotkam z tobą, porozmawiam. Więc tam zaczęliśmy rozmawiać, bo mówię, masz taką płytę tutaj. Wiecie, taka rozmowa była, ona trwała może 5-10 minut. Ale po prostu ona później poszła, my siedzimy na dole, słuchamy, a ona tą płytę po prostu z tego podręcznika zaczęła sobie puszczać w pokoju i szwargotać tam na górze. Mi było takie niesamowite. Ja przeżywam stresy edukacyjne, zastanawiam się, czy moje dziecko sobie poradzi, czy coś. A Bóg nagle przychodzi po prostu tak, pyk. I już tam lecą na góry, wiesz, na górze po prostu w jej pokoju, wiesz, lekcje niemieckiego. Ona się świetnie przy tym bawi. A ja już wiem, że jak dziecko czymś się bawi, to już to będzie rozwijało i będzie świetne w tej dziedzinie. Podobnie zresztą jak nasza Oliwka, wczoraj Iza zabrała ją na wędkowanie, na stawy. Kupili i Oliwa 4 godziny po prostu. Jedyna w rodzinie. I pasja. I wędkarze jej pomagali. Zmieniali jej spławiki. I 10-latka. Złowiła? Nie złowiła. Nic. Ale była załamana, że już do domu idziemy. Po 4 godzinach. O 18. Nie, to więcej było 4 godziny. To prawie ponad 5 było. Także wiesz, po prostu wracając do tego. Bóg może zadziałać w bardzo różnoraki sposób i odpowiedzieć na twoje problemy. Teraz jeszcze dwa wersety o różnorodności. A jakże my ujdziemy całość, czy zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, tak? Pan Jezus sam pierwszy głosił o tym, że o Królestwie Bożym. Potem potwierdzone nam to przez tych, którzy to słyszeli, przez apostołów. I Bóg coś zrobił też. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnymi, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Widzisz, spodziewajmy się Bożej chwały w różnorodny sposób. Różnorodne, niezwykłe czyny, dary Ducha Świętego według Jego woli, nie naszej woli. Wiecie, to według Jego woli jest bardzo, bardzo kluczowe, ponieważ nasza wola to nie jest, żebyś to dobrze zrozumiał, to nie jest to, co ty, na co ty się decydujesz, tak? Że ty wolą swoją decydujesz o czymś. Ale nasza wola bardzo często to jest to, co my sobie życzymy widzieć, zobaczyć lub czego chcemy doświadczyć. I to jest związane z tym naszym ukształtowaniem umysłu i naszymi wyobrażeniami. To jest nasza wola. I wtedy, kiedy pojawia się jakieś działanie, jakieś dary Ducha Świętego według Bożej woli, niezwykłe czyny według Bożej woli, znaki i cuda różnorodne według Jego woli, to my nie możemy tego zaakceptować, ponieważ jest to według Jego woli, a nie według naszej woli, czyli według tego, jak ukształtował się nasz umysł i to, czego my się spodziewamy. Wiecie, ja pierwszy raz usłyszałem o chrześcijance, która modliła się i uniosła się nad ziemią. To usłyszałem kilka lat temu. 4-5 lat temu. Od razu sobie przypomniałem tak katolickich świętych, którzy się unosili. Nie jestem katolikiem, nie będę się unosił. Później sobie przypomniałem po prostu, tych wszystkich guru i innych, lewitujących, niekoniecznie na gwoździach, ale na dywanach może, jakichś arabskich z 1001 nocy. I taki byłem po prostu, wiesz, poruszony i dziwny. Siny, kolor siny, jeśli chodzi o kolory. Nie wiemy, jak Bóg będzie działał. Wiesz, ten Joshua, który był u nas na obozie, on tego świadectwa nie opowiedział na obozie, ale miał takie po prostu spotkanie, że nie wiem, to było w czasie uwielbienia, w zachwyceniu. Miał taką wizję, czy sen, nie pamiętam. To był sen, czy to była wizja, że się przeniósł do tych Chin?
Nie, chciała się przeniósł.
Tak, ale co to było? Kiedy to nastąpiło? W czasie spotkania? Czy konferencji? Tak, był na spotkaniu i był zachwycony. I został zabrany. Po prostu, znaczy, on nie wiedział, że był zabrany.
Nie zachwycony, tylko
popadł w zachwycenie. Bóg może również powiedzieć, był zachwycony. To samo zna, bo Bóg różnorodnie mówi. Miał jazdę. W nowym tłumaczeniu. Miał taką jazdę. Widzi, że wsiada do windy, jedzie gdzieś wysoko, wysiada, jest na jakimś spotkaniu, głosi do ludzi, pełno Azjatów, skośne oczy. Później po tym spotkaniu przychodzi ktoś do niego, mówi, że jest błogosławiony, on mu daje wizytówkę. Wychodzi, zjeżdża windą, z powrotem jest na spotkaniu. I mówi, jazda, tak? Ale później, jakiś czas temu, nie wiem ile to było, tydzień czy dwa tygodnie później, dostaje telefon z Azji i mówi, słuchaj, bo ja tu dałeś mi wizytówkę na takim spotkaniu, w którym byłem. Tu jest telefon, ja chciałem, żeby cię zaprosić, żebyś przyjechał do nas. I on jedzie do miejsca, w którym...
Był
czy nie był? Rozumiecie, tak? Wiecie, mamy Filipa w Dziejach Apostolskich, który rozmawia z eunuchem, tak, głosimy Ewangelię, chrzci go i w jednym momencie po prostu znika. Słuchajcie, co my byśmy powiedzieli? Przyjeżdża ktoś do nas na kazanie, głosi po prostu niesamowite kazanie. Powiedzmy, może niesamowite to by nie było, tak podkręćmy trochę. Byłoby takie szokujące dla nas wszystkich, rzucające nam wyzwanie. Miałby jakiś taki message od Boga, poselstwo po prostu, który by nam się tak nie do końca... I na koniec tego spotkania on mówi amen i tak mikrofon upada, a on znika. Teraz tak. Ci, którym kazanie nie pasowało, mówią, sam szatan dzisiaj się objawił na nabożeństwie i pod koniec zniknął, bo ja przez całe kazanie się modliłem w językach. Musiał nie wytrzymać, zniknął na koniec. Bo jest napisane, że anioł przybiera postać, szatan przybiera postać anioła światłości. Niektórzy tak zresztą czasami mówią. Też słyszałem to w kościele. Taka konferencja była dla kobiet. Piękne kobiety głosiły. I taki po prostu jeden brat był taki po prostu... Za piękne. Szatan przybiera postać. Piękna. Wiesz, co my byśmy zrobili wtedy, tak? Może być bardzo różnorodnie, Bóg może działać i tego się spodziewajmy. I teraz fragment, który czytałem na wiatrołapie, on też jest o różnorodności. Dąb to jest moje ulubione drzewo, ale jest więcej drzew. Ezechiela 47. To jest wizja Ezechiela o nowej świątyni zbudowanej przez Boga, która jest wywyższona ponad innymi górami. Góra na wschód od Jerozolimy, Góra Oliwna, rozstępuje się i tworzy drogę dla wody płynącej ze świątyni do Morza Martwego. I on mówi tutaj, anioł, który się z nim spotkał, mówił do niego, do tego proroka, który obserwował tą wodę wypływającą z świątyni. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała do kostek. To była woda wypływająca z świątyni. Wiecie, kiedy Pan Jezus stanął w Wielkim Dniu Święta, i to było święto, w którym kapłani właśnie zlewali ołtarz wodą i ta woda spływała, wylewała się z wzgórza świątynnego, ale to były małe ilości tej wody. Jezus to święto, w Ewangelii Jana jest powiedziane, że stanął i głośno zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jest powiedziane tam, że wtedy mówił o duchu, którego mieli otrzymać. Powiedzmy duch. Duch święty, tak? Moc Boża, Boża chwała. To jest powiedziane, że tutaj w tej prorockiej wizji wypływa ta woda ze świątyni. I teraz każe mu mierzyć to i ta woda sięga do kostek. Tak? Czyli jest jakaś miara. Miara ducha. Wiesz, my często w naszym życiu mamy takie wyobrażenie o Bożej chwale i o Bożych rzeczach, takie inicjacyjne. Mówimy tak. Najpierw to musisz pokutować. Jak pokutujesz, to wierzysz i się rodzisz na nowo. Jak się narodziłeś na nowo, to daj się ochrzcić. Jak się dałeś ochrzcić, to możesz przyjąć dar Ducha Świętego, możesz zacząć mówić innymi językami. I teraz co jeszcze ci zostało? Masz jakieś pomysły? Może małżeństwo. I przed śmiercią modlitwa, jak też odchodził. To właściwie... Czyli mamy takie wyobrażenie o takim wzroście duchowym w postaci pewnych punktów inicjacyjnych, które zaliczamy. Teraz powiem wam, to jest problem, ponieważ jak obserwujemy, w jaki sposób ludzie się nawracają, to temu towarzyszą całe jakieś skomplikowane procesy. Łukasz mówił, ostatnio w Olsztynie byliśmy i mówił, że w Anglii zrobiono badania, ile czasu upływa pomiędzy pierwszym momentem, kiedy człowiek usłyszał konkretnie Ewangelię, a tym, że znalazł się w zborze. Przeprowadzono w ewangelicznych zborach takie obliczenia. Wiecie, ile lat upływa? 3? Tak zrobię, jak Łukasz zrobił w Olsztynie, on też tak mówił. Zadawał nam pytania. 3? Słucham. 5? 2? 5, 10. 10? Nikt nie zgadł ciągle? 7. I wtedy Kordian na spotkaniu w Olsztynie powiedział: Halleluja, bo my dopiero 6 lat działamy. Więc, ale to są w angielskich zborach. Upływa 7 lat od pierwszego głoszenia Ewangelii. Co się dzieje w tym czasie z człowiekiem? Jest jeszcze wyciorany przez diabła, gdzieś tam problemy, może rodzina musi mu jeszcze 5 razy głosić. Wiesz, każdy jest inaczej. Jak widzimy, jak my się nawracamy, to temu towarzyszy Boże działanie. Zgraje aniołów, bandy demonów, różne doświadczenia, różni ludzie spotkani na drodze. Teraz spotkaliśmy się tydzień temu z Antkiem i Kasią, którzy wrócili ze szkoły Steigera i oni bardzo fajnie powiedzieli, że takie mieli objawienie, że można ludzi czynić uczniami Pana wprowadzać w uczniostwo, zanim oni się nie nawrócą.
Tak samo.
Wiesz, ja nie lubię różnorodności. Znaczy, ja już w nią wierzę, ale jeszcze jej nie pokochałem. I wiesz, jak to czynić uczniem Pana przed nawróceniem? I zaczęli opowiadać świadectwa, jak to się dzieje, kiedy ludzie po prostu zaczynają szukać Boga i stają się po prostu uczniami Jezusa, a nowe narodziny następują później, kiedy dochodzą do miejsca decyzji i świadomości. Ale już wcześniej coś się dzieje. Wiecie, takie coś miało miejsce w okresie dziejów apostolskich. W tym czasie judaizm był bardzo popularny w Cesarstwie Rzymskim, wśród Rzymian, dlatego że Żydzi byli jedynymi ludźmi, którzy mieli określone normy moralne i wiadomo było, w co się gra. Trochę tak jak dzisiaj Duńczycy, którzy przechodzą, duńscy luteranie, młodzi, którzy przechodzą na islam. To podobny klimat panował w Cesarstwie Rzymskim. Oni się nawracali, bo szukali Boga, szukali przykazań. Czy oni się rodzili na nowo? Nie. Ale czy już zostawali uczniami? Tak, zostawali uczniami. Uczniami Tory. Tak? Wiesz, teraz... do kostek, tak? W związku z tym my myślimy, że nasze życie duchowe to będzie zaliczanie jakichś duchowych etapów i u innych ludzi to też będzie zaliczanie jakichś etapów. Ale sami wiecie, mamy dwóch ludzi na nowo narodzonych i do jednego byśmy już beatyfikowali, a drugiemu byśmy powiedzieli, że może skończyć w piekle. Albo że skończy. Że na pewno skończy. Jak będzie dalej tak żył. Mamy dwóch ludzi nowonarodzonych, ponieważ widzimy, że w bardzo różny sposób się odbywa proces wzrostu duchowego. Tak? I teraz, wiesz, jeżeli ty myślisz o Bogu, to nie myśl na takiej zasadzie. Narodziłem się na nowo, jestem chrześcijaninem i teraz, Boże, przyjdź i rozwiąż moje problemy. Ponieważ to się nie odbywa takimi kamieniami milowymi, że po prostu, dobra, zaliczone. I później, jak już wszystko zaliczone, no to pozostaje tylko żal do Boga, że mocniej nie działa w moim życiu. Bo poza... Panie Boże, sorry, ale ja już wszystko zrobiłem jak trzeba. Tak jak trzeba po prostu. Tak jak ten młodzieniec bogaty, który przychodzi do Jezusa. Mówi, Panie Jezu, co mam zrobić, żeby być w Królestwie Bożym? Panie Jezu, przestrzegaj tego. On mówi, o, już przestrzegam. I co Pan mu Jezus mówi? Pan Jezus mu mówi, słuchaj, to nie tak, trzeba jeszcze wypój na głębie. No to mówię w innym fragmencie, ale... bo do Piotra przy łódce, ale... Zastosujmy to tutaj, mówi do niego, wypłyń na głębie, sprzedaj wszystko, co masz i idź i naśladuj mnie. No pojechał, tak? Ale teraz wiesz, o tym mówi tutaj ten fragment, że wypływa Boża chwała, wypływa Boży Duch ze świątyni, rozlewa się, płynie do Morza Martwego, żeby je uzdrowić, żeby można było ryby łowić, a od ujścia Jordanu aż do En-Gedi, tam byłem w tych miejscach, halleluja, teraz moja żona będzie. Będziemy mieli o czym gadać. I teraz on mierzy tą wodę i wchodzi, i najpierw ta woda jest do kostek. Później mu każe przejść przez wodę, która sięgała i znowu mierzą 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała mu do kolan. Czyli głębokość się zwiększa, tak? Im dłużej żyjesz z Bogiem i oczekujesz Jego chwały i czujesz Jego mocy, to następuje rozwój i progres. I zachęcam cię bardzo, żebyś nie był człowiekiem, który mówi, ja żyję 20 lat z Bogiem, halleluja, chwała Panu i mam swoje rancho i swoje krowy. Jestem chrześcijaninem. A teraz tu młodzi się nawracają. Fa Bogu, grzesznicy przychodzą do Pana. Tacy entuzjastyczni jeszcze, ale latka miną. Nie myśl tak. Myśl tak, że teraz ci, co przychodzą, mają dużo frajdy. Ja też patrzę, wiecie, taką fontannę uruchomili tam pod Starym Miastem. Tam jest taka duża, z takimi laserami tego. Ale jest też taka mała, taki kwadracik z takimi pionowymi dla dzieci na chodniku. I moje dzieci, tam, co im ta wielka fontanna, jak tam napisane jest zakaz kąpieli. A tu jest ta mała, 4 metry na 4 czy 5 na 5 z takimi pionowymi wyskakującymi strugami i tam dzieciarnia w gaciach po prostu całe lato po prostu okupuje, to jeszcze światełka się różne zapalają. Ja tam poszedłem i robiłem zdjęcia. I mówię, patrzcie, jak to niewiele trzeba dzieciakowi, żeby się cieszył. Trochę wody i światełek. Już mi później miejsca w aparacie zabrakło na zdjęcia, więc już nie mogłem robić. Poszedłem siedzieć na ławkę, oni dalej tam biegali. Przybiegli, bo sobie nogi tam stłukli i płakali. Przynajmniej płakał sobie nogę, tam gdzieś stuknął, bo tam są takie szczeliny, żeby ta woda spływała, więc tam można palec włożyć. Więc przyleciał i ja mówię, o to już, albo pójdziemy do domu, ale on nie, rozmasował, dalej idzie. I ja byłem jak ten po prostu, ten nawrócony 20 lat temu chrześcijanin po prostu. Jezu, ile można w tej wodzie po prostu. Dojrzejesz, bracie, poznasz życie z Bogiem, to są też inne rzeczy, inne sprawy. praise the Lord. Nie, bądź jak ten, który po prostu patrzy na te dzieciaki biegające po prostu po kostki i musi powiedzieć, tak, od tego się zaczyna, a niedługo będą tak jak ja skakać z mostu bruklińskiego do... Jak to się nazywa? West Side River, czy jak to się tam nazywa? Ta woda pod tym mostem bruklińskim. 30 metrów lotu. Ale trzeba zacząć od małej fontanny. Bądź taki, mieć takie podejście. Rozwijaj swoje życie duchowe. Ktoś je zaczyna, ale ty idziesz dalej. Ty jesteś jak pług, który rozcina drogę dla innych, którzy idą. Tak? To jest miara działania ducha, miara Bożej głębokości w twoim życiu. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała do pasa. To jest czwarty poziom. Myślałem, że 3 są, a są 4, widzisz? Ciągle w etapach. Na którym etapie jesteś? Czy zaliczyłeś już certyfikat C? C4B. Kurs 007. Wzrostu duchowego. A się okazuje, że ja myślałem, że 3, a tu 4 są. Gdy znowu odmierzył 1000 łokci, była to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały i były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. I to jest po prostu progres działania Bożej chwały, Bożej obecności, aż do miejsca na początku to ty myślisz, coraz bardziej mnie to obejmuje, coraz bardziej mnie to dotyczy, coraz bardziej mnie to absorbuje, coraz większa miara jest. Tak jest do etapu trzeciego. Ale później następuje etap czwarty i wtedy już się zastanawiasz. Czy wybrałeś dobry kierunek? Bo teraz już nie będziesz niczego kontrolował, już nie możesz chodzić po dnie, nie czuć dna, musisz teraz zmienić w ogóle styl swojego życia i działania, bo do tej pory chodziłeś po dnie i mierzyłeś sobie, ile tej miary jest wody, do kostek, do kolan, do pasa, tak? Ale teraz już nie możesz chodzić, teraz musisz zacząć pływać. To jest tak, jakbym miał wam powiedzieć, że słuchajcie, czas chodzenia w duchu się skończył. Nastaje czas latania w duchu. O, pastorze, jakiś new age. No właśnie, skończył się czas chodzenia w duchu, zaczyna się czas pływania w duchu. W ogóle kiedyś się zastanawiałem, bo tak ktoś kiedyś powiedział na kazaniu, płynąć w duchu. Ja tak mówię, co to w ogóle za termin jest, płynąć w duchu? Co? Żabką, po prostu pieskiem na nabożeństwie w czasie uwielbienia, co to jest? A tu jest napisane, trzeba było zacząć pływać. Potok zwiększył po prostu swój rozmiar, tak? Teraz więc wiecie, więc po prostu w ten sposób myśl o Bożej chwale, myśl o Bożym działaniu. Ale teraz dalej czytamy, a potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu bardzo dużo drzew. Z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego, spływają na dół, step, wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy tam woda dotrze, wtedy będzie zdrowa i wszystko będzie żyć tam, dokąd ta woda dotrze i ten potok. Halleluja. I w 12 wierszu czytamy, na obu brzegach potoku rosły różne drzewa owocowe. Powiedzmy różne. Liść ich nie wiennie, a owoc ich się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich spływa ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście na lekarstwo. To jest miejsce, do którego nas wszystkich Bóg powołuje. Nie módl się, Boże, zmień moje życie, tylko Boże, dotknij mojego serca, żebym zaakceptował wszystkie inne drzewa, które są wokół mnie i może ja po prostu tego nie jadłem jeszcze, ale może są ludzie, którzy mają z tego przyjemność. Tak jak oglądałem program o Japonii, w Japonii furorę nie zgadniecie, jakie lody są najbardziej popularne. O jakim smaku? O smaku ryb. Są całe różne rodzaje smaków lodów rybnych. I oni je uwielbiają. Także uważaj, jak pojedziesz do Japonii, nigdy nie mów, jakie tam będą lody, to zjem. To nie tak. Oni mają różne specjalne lody. I je bardzo lubią. Wiesz, i jak na całym świecie się rozjedziesz, to wiesz, że ludzie tam jedzą bardzo różne rzeczy. W różnych krajach są bardzo różne potrawy narodowe. Myślę, że w kościele nie godzi się nawet o tym wszystkim mówić. To są straszne naprawdę rzeczy. Ale różnorodność, która przychodzi od Boga, właśnie jest taka, że będą różne drzewa owocowe i będziemy mogli w bardzo różny sposób czerpać z tego, co Bóg przynosi. Teraz wiesz, to jest taki kierunek na rozciąganie cały czas. Bo ty możesz powiedzieć tak, ale a jakby był święty spokój, gdybyśmy mieli większą jednorodność. Wiesz, jedność, zgoda, pokój. Bez różnorodności to jest bezpłodność. My jako ludzie rozmnażamy się dlatego, że mamy różne genotypy i różne chromosomy. Ta mieszanina powoduje, że powstaje nowy człowiek, którego wcześniej nie było. Tak? Więc rodzice, nie rozmawiajcie nigdy o swoich dzieciach, po kim ona to ma. Bo to jest obcy. To nie jest ani ty, ani ona, ani on. To jest nowe zupełnie. Natomiast kiedy jest po prostu, kiedy nie ma tej różnorodności, to powstaje coś nienormalnego, coś niezdrowego. Tak? Polana Białowieska to jest taki teren ogrodzony Puszczą Białowieską, oddzielony. Tam słyszałem, były jakieś badania prowadzone na temat współczynnika chorób psychicznych, dziedziczonych. I on jest tam na tej Polanie Białowieskiej wyższy niż w całej Polsce. Już nie dlatego, że ci ludzie coś z nimi jest nie tak i po prostu z Białowieży jesteś. Nie, tylko dlatego, że ta Polana Białowieska przez tą puszczę była przez całe wieki odizolowana od świata. I trzeba było daleko wyjechać, żeby po prostu, albo przyjechać skądś, żeby się pula genetyczna zmieniała. I to spowodowało, że współczynnik chorób jest wyższy. Wiesz, teraz kościoły, które działają w taki sposób. Pastorze, a jak to się biblijnie w zborze robi? I wszyscy zaczynają biblijnie w zborze robić. Robią biblijny wzbór, biblijny sposób go robią. Jak pastor i starsi nakazali. I wtedy wiesz, wtedy ktoś przychodzi z zewnątrz, tak jak do nas, bo my też jesteśmy biblijnym zborem. My też go robimy biblijnie i tak jak pastor każe. Przychodzą nowi ludzie i mówią, to jest jakoś tak nienormalnie. Czy są w Polsce jeszcze... Czy jest was więcej w Polsce? Bo to jest dziwne. Bo takiego czegoś nie widzieliśmy. Tak? Z jednej strony oczywiście rzeczy nowe są unikalne i nikt ich nie widział, ale z drugiej strony może być tak, że przez zbytnią izolację my stajemy się bezpłodni. Z jednej strony normalni, a z drugiej strony bezpłodni, bo po prostu, bo nie jesteśmy otwarci. Tak? Wiecie, czasami w zborach, myślę, że u nas też mamy takie rzeczy do wyrugowania, bo ten zbór już ma 14 lat, jest 2 razy 7, to już jest za dużo. Już prawdopodobnie mamy swoje własne tradycje, które należałoby wyrugować. Człowiek by przed światem się spytał, czy ktoś jeszcze w świecie takie rzeczy robi? Czy to się tak robi, tak? Wiecie, wszystko przez 14 lat, wszystko się zmieniło. Ubiór, telewizja, rozrywka, muzyka. Tylko ja się nie zmieniłem. Dalej jestem piękny, jak byłem. Wiesz, może trzeba coś zmienić, bo inaczej grozi nam bezpłodność. Wiecie, nie ma tutaj takich ludzi, których nie ma, można chwalić. Więc obserwowałem takie jedno małżeństwo na Wiatrołapie w tym roku i to jest dla mnie, oni później byli u nas w domu i cały czas mamy z nimi relacje i kontakt. To jest Asia i Dawid. Nie podam nazwiska, ci, którzy nie znają, nie będą dalej znali. A ci, co znają i sympatyzują, ucieszą się, że coś dobrego pastor wreszcie o kimś powiedział. Słuchajcie, obserwowałem ich cały Wiatrołap i sobie myślę, jak to jest po prostu. Asia śpiewa w duchu, odjeżdża, płacze, pada na ziemię. Wije się, coś przeżywa, ma wizję, później wstaje, nie wie gdzie jest, co było. Obok niej siedzi Dawid. Patrzy na nią, później na mnie z poczuciem winy, bo to jego żona. Mówi, Maria, też nie widziałem aniołów, ale wierzę w nie. Mówię, spoko Dawid, spoko. Jak ona mówi, to jest zupełnie inny świat niż jak on mówi. Teraz oni mają dzieci wspólnie. To jest w ogóle inna kategoria, tak? Ale patrzyłem na nich, ich marzenie o zakładaniu zborów, oni w ogóle mają apostolskie namaszczenie nad swoim życiem i tym, co chcą zrobić w przyszłości. To sobie myślę, to jest właśnie dlatego, to jest takie wspaniałe, bo jest stworzone przez tak różnorodną, przez tak różne dwie różne osoby, posiadające tak różnorodną pulę obdarowań, wrażliwości, umiejętności. I to dzięki temu wychodzi moc, tak? Ktoś może powiedzieć, no tak, ale wiesz, to w małżeństwie to nie pozazdrościć takich rzeczy. To ja dziękuję bardzo. Ja wiem, my też troszeczkę się z Izą różnimy. Może nie tak jak Asia z Dawidem. Oj, nie strasz mnie, kobieto, nie strasz. Może nie tak, tak? Ale wiesz, No tak, ale to w małżeństwie, wiesz. Na warsztatach o powrocie do korzeni żydowskich mówiłem o tym dużo, na wiatrołapie. Że Żydzi zawsze byli bardzo organiczni i rodzinni i na tym polega cała, stąd się bierze cała siła judaizmu. Wiecie, jeżeli czegoś nie potrafimy zrobić w domu, to nie będziemy tego potrafili zrobić w kościele. Taka jest prawda. Możemy oczywiście w kościele zrobić performance, czyli coś odegrać, ale jeżeli to nie będzie to, co się wydarza w domu, to będzie lipa i to nie wyda owocu. Ale jeżeli nam się coś uda zrobić w domu, to nam się też uda zrobić w kościele. Jeżeli zaakceptujemy siebie w domach, to zaakceptujemy siebie w kościele. Jeżeli wyjdzie owoc w domu, wyjdą dzieci zdrowe w ten świat, po Bożemu wychowane, z pasją, niezłamane, to i nam to w zborze się uda. Ale wiesz, tutaj jest, chodzi o to, żeby uszanować różnorodność i odmienność. Na początku naszego małżeństwa zawsze mówiłem, Iza, bo jak ja się z Łysym przyjaźniłem, to był taki mój kolega przez całe technikum, z którym mieliśmy jeden portfel, to mówię, słuchaj, to było po prostu inaczej wszystko. Mieliśmy jeden portfel. Teraz też tak mamy, no. Tak doprowadziłem do modelu z techniką w naszym małżeństwie. Ale mówię, wiesz, my się rozumieliśmy, wiesz, my rozmawialiśmy o tych samych rzeczach. Mówię, słuchaj, w naszym małżeństwie jest jakoś tak inaczej. Ja myślałem, że jak się zachowam, to będzie większa miara niż z Łysym. A i za mnie, ona parę razy mi to powiedziała, już później Łysego nigdy nie wspominałem. Ona powiedziała, słuchaj Marku, a może ty się powinieneś był ożenić z tym Łysem? I to mądrzejszemu to by wystarczyło raz, jakby mu tak żona powiedziała, ale mi po którymś razie. Więc już Łysego nie wyciągałem jako karty przetargowej. Chcę wyobrażyłem małżeństwo z nim, to po prostu koszmar. Więc teraz jest mężczyzna, jest kobieta, to jest inne. To jest bardzo inne. To jest inny gatunek. To jest inny świat. To jest inne. Oczywiście ci, którzy nie są w małżeństwach, nie rozumieją, co ja teraz mówię. Alleluja. Ci, którzy są w małżeństwach, myślą w kategoriach dopełnienia. Amen. Bardzo dobrze. Właśnie tak należy myśleć. Jesteś moim dopełnieniem, jak powiedział Tom Cruise w filmie Jerry Maguire do swojej laski. Jesteś moim dopełnieniem. To jest piękne. I tak ma być! Ale, żeby tak było, trzeba przejść przez ten okres dostrzegania własnej różnorodności. Tak? Miłość odbiera rozum, małżeństwo otwiera oczy, a moc Ducha Świętego sprawia, że akceptujemy różnorodność, którą poznaliśmy poprzez otwarcie oczu. I dzięki temu wchodzimy w Bożą chwałę. I wtedy inni przyjeżdżają do twojego domu i mówią, ale wy macie świetną rodzinę. Taki tutaj u was Boży pokój. A ty sobie myślisz, akurat. I te dzieci tak dobrze wychowane. Ty patrzysz, jakie dzieci? Które? Może to nie moje, może to nie o moich mowa. I ty tego nie doceniasz, bo jak posadziłeś drzewo przed domem i ty codziennie na nie patrzysz, to nie widzisz, że ono rośnie. Po prostu nie dostrzegasz tego, więc nie możesz tego docenić. Ale ktoś to z zewnątrz docenia. A to wszystko jest dzięki temu, że zakochałeś się, straciłeś rozum, odzyskałeś wzrok po ślubie i zaakceptowałeś różnorodność, która doprowadziła ci do wydania wspaniałych owoców. I nie było potrzebne ujednolicenie, dotarcie, aż do niwelacji wszystkich po prostu różnic. Bo ostrzy się żelazo się ostrzy żelazem, ale nie chodzi o to, żeby pozbawić miecz całego ostrza. Moja babcia miała takie noże, której jeszcze przed II wojną światową taki gościu, który chodził garki lutuje, nożyczki, noże ostrze, dżę, takim na rowerze i ona miała takie noże. To one były po prostu jak po prostu muzułmańskie takie miecze. W środku miały tak wyostrzone po prostu. Ja mówię, babciu, trzeba to wyrzucić. Ja mówię, to jest mój najostrzejszy nóż. On miał takie od ostrzenia taką dziurę tutaj. Niektórzy tak w małżeństwach się ostrzą po prostu. Żelazo wiesz, jest moment ostrzenia, trzeba się naostrzyć, ale później trzeba przestać się ostrzyć i trzeba akceptować różnorodność. Ale normalnie, dzisiaj Bóg mówi do mnie samego w czasie kazania. Halleluja. Ostatnio miałem objawienie na wiatrołapie. Bóg do mnie mówi, nie stygmatyzuj koloru różowego. Aż się wystraszyłem. Musiałem sprawdzić w duchu, bo Biblia mówi, nie wszystkim duchom wierzcie. rozeznajcie duchy. Ale wiecie, jak napisałem to od razu na Facebooku, to od razu nasza różowa Gosia, która mieszka od kilku lat w Anglii, zalajkowała. Pamiętacie, nikt nie znał jej nazwiska, wszyscy wiedzieli, że Gosia i różowa, bo ona innych kolorów nie uznawała. Ona oczywiście musi też inne zaakceptować, ale to inna sprawa. Ale do mnie, że Bóg tak przemówił, że mnie stygmatyzował różowego koloru. To jest niesamowite. Wiecie, w ogóle jest wiele rzeczy, które my stygmatyzujemy i naznaczamy. Także myślimy, że tak to jest tak, tak to należy rozumieć. Niekoniecznie. Bóg działa w bardzo różnorodny sposób, wyprowadza nas na głębie, a ta głębia owocuje tym, że wokół tej głębi rosną różne drzewa owocowe, które służą i na pokarm, i na uzdrowienie. Hallelujah.